Taka sytuacja. Taka sytuacja, Włodzimierz Leszkiewicz, witamy w studio Marzena Gierchowska, pani brainolog Borys Kosakowski. Brain dobry i psy dobry, pan psycholog Borys Kosakowski, tak można by powiedzieć w takim razie? Tak, to ty. Chociaż na brain dobry trzeba by jakoś odpowiedzieć,
no
panie
właśnie,
Borysie.
No właśnie, zastanawiam nad jakąś śmieszną puentą i nic mi nie przyszło do głowy.
Ale za to masz śmieszną piosenkę. A propos dzisiejszego tematu, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o samotności, o chorobie XXI wieku.
To taki trochę śmiech przez łzy, ale niech będzie. Jestem sam, pudel się.
Tyle już gram, co z tego mam? Tyle lat gram, gram tu i tam. Grałem pop, grałem jazz, grałem rocka, ale teraz jakaś inna jest epoka. Nie dla mnie gwar srebrny pył, nie dla mnie splendor i sława, nie dla mnie ta cała zabawa. Nie dla mnie te wszystkie prawa, nie dla mnie. Jestem sam. Rzuciłem dom i rodzinę, poznałem egzotyczną dziewczynę. Piękna była to dziewczyna, miała na imię heroina. Leciałem, leciałem, leciałem. Chciałem umrzeć, ale nie umarłem. Leżałem, leżałem, leżałem. Wszystkie programy przeleciałem. To nie to, to nie to, to nie to. To co widzę w telewizji, to dno. Przecież ja dużo lepiej gram. Więc dlaczego, dlaczego, dlaczego jestem sam? Nic mi się nie chce. Ciągle bym tylko spał. Seks mnie nie łechce. Nic mi się nie chce. Jestem sam. Tyle już gram, co z tego mam? Tyle lat gram. Jestem sam, jestem sam, jestem sam, jestem sam, sam, jestem sam, jestem sam, sam. I nie dla mnie gwar srebrny pył, nie dla mnie splendor i sława, nie dla mnie ta cała zabawa, nie dla mnie te wszystkie brawa, nie dla mnie, nie dla mnie, nie dla mnie. Jestem sam.
Co tak smutno się zrobiło, panowie?
No bo ta samotność to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Myślę, że przeżywamy tak naprawdę cały czas pewnego rodzaju samotność, zwłaszcza gdy doświadczamy jakiegoś wglądu, takiego przebudzenia, oświecenia i okazuje się, że nikt tak naprawdę nigdy nie poczuje tego, co ja czuję, nikt nigdy nie posmakuje tego, co ja smakuję i że umawiamy się na przykład, że to jest kolor pomarańczowy, a to jest kolor zielony, ale nie mam żadnej pewności, czy ty ten pomarańczowy kolor widzisz tak samo, jak ja go widzę. Mhm. i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że tej naszej samotności, no to trudno takie jakieś światło przeciwstawić.
Można spojrzeć na to zupełnie inaczej, zmienić sposób myślenia. O tym ostatnio mi opowiadał Borys Kosakowski, pan psycholog, bardzo ciekawa postać, mądry.
Znamy go.
Jegomość. Mhm. Mówił, zmień sposób myślenia, bo czasami lubimy ten rodzaj samotności. Mhm. Odsuwamy się, żeby coś przemyśleć i cieszymy się tymi naszymi krążącymi myślami. Nie wiem, ja bardzo lubię posiedzieć i pomyśleć, jak skonstruować tę audycję, tak, czy inną audycję.
Dobrze, jeżeli mamy komfort i możemy sobie wybrać, czy być samotni, czy nie. Gorzej, jak samotność zaatakuje jak choroba, jak wirus, kiedy nie masz wyboru. Przychodzi gorączka i koniec, leżysz w łóżku.
No to wiecie co? Ja bym chciała wam powiedzieć, że naukowiec, psychiatra Tamaki Saito już nazwał samotność wirusem i nawet on ma swoją nazwę. Nazywa się to hikikomori, czyli jest to taki termin, który mówi o wycofaniu się, o odseparowaniu się od innych. Ja to robię wbrew swojej biologii. Dobrowolnie izoluję się od ludzi, którzy stanowią dla mnie największe wsparcie. Przez miesiące, przez lata mieszkam sama ze sobą i ze swoimi myślami. I dzisiaj w neurobiologii jasno zostało postawione i udowodnione, że samotność uderza w te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu. Więc samotność boli. Tak jak ból fizyczny, samotność boli. I mówimy o chorobie. Nie tylko tej społecznej, ale takiej fizycznie realnej, która mówi, bycie samym ze sobą może boleć najbardziej.
No nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale często przechodzę koło szkoły podstawowej, gdzie siedzą dzieciaki obok siebie, 1, 2, 3, 4, 5 chłopaków, lat 14, każdy w telefonie i ze sobą nie rozmawiają, nawet na siebie nie patrzą i naprawdę jak nawet na to patrzę, to mnie boli.
Pamiętam taką sytuację, kiedy szłam z psem i widziałam taką młodzież siedzącą przed boiskiem. Oni siedzieli przed boiskiem i patrzyli w swoje telefony i myślałam sobie, jaki przykry, smutny widok. Ta piłka tam leży, to boisko tam jest, oni tam siedzą na tej ławce, ale każdy siedzi sam ze sobą w telefonie.
No tak, ale im się wydaje, że ten świat w telefonie jest barwniejszy, jest ciekawszy, że tam jest większa ilość przyjaciół, którzy no, cały czas z tobą się w jakiś sposób komunikują, o czymś tam opowiadają.
No, to jest taka iluzja relacji, wiesz, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby to, co nas łączy, jednak się działo bezpośrednio i nawet widzieliśmy to w czasie pandemii COVID-u, kiedy teoretycznie mieliśmy kontakt ze sobą przez kamerki, przez wszystko, a mieliśmy taką lawinę, taką pandemię depresji, która przyszła zaraz po pandemii COVID-u, że psychologowie nie wyrabiali, wiesz, z przyjmowaniem klientów i czort wie, co tutaj działa. Być może neurony lustrzane, może to ty pewnie więcej o tym powiesz. Jest coś takiego, że ja muszę na ciebie patrzeć i muszę mówić do ciebie, a ty mówisz, kiedy ty mówisz do mnie, a ja do ciebie i my siebie słuchamy i to wtedy jest relacja. Ale jak siedzimy obok siebie i
patrzymy na płaski ekran, to nie jest relacja. To
tak, no dobrze, tylko że my znamy się już jak łyse konie. Opowiedzieliśmy sobie wszystkie historie naszego życia, tak? I to może wydawać się być mniej ciekawe, interesujące od tego, co się dzieje w tym kolorowym świecie smartfona.
No ale to nie chodzi o wiedzę właśnie, tylko chodzi o wspólne przeżywanie. I wtedy się wydziela oksytocyna, wtedy się wydzielają te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że my się możemy jakoś tutaj łapać. I wiesz, jest w tym bardzo głęboka mądrość, bo na drodze ewolucji to było tak, że jeżeli homo sapiens, który był, jak mawia mój kolega, nagą małpą, czyli jest mu zimno, jest słaby i już tak, wiesz, nie radzi sobie jak taki dziki, zwinny szympans. Po prostu sam sobie nie radzi. I na drodze ewolucji ci, którzy się trzymali razem, ci mieli szansę po pierwsze przeżyć, no bo nie umarli z głodu i nic ich nie zjadło, bo byliśmy w kupie. Byli w stanie zbudować szałasy, czy tam w jaskini rozpalić ogień, więc było ciepło. Obronili się przed dzikimi zwierzętami i przed wrogami i jeszcze do tego mieliśmy okazję, żeby propagować geny, łączyć się w pary i tak dalej, i tak dalej. Więc ci, którzy mieli ten ciąg do tego, żeby być razem, propagowali geny, a ci, którzy nie mieli, to byli zjedzeni na sawannie.
A teraz bardzo często myślimy, ale po co być razem? Po co być z kimś? Gdy zepsuje mi się samochód, to zadzwonię do pana mechanika. Gdy zepsuje mi się lodówka, no to nie będę prosiła nawet sąsiada, czy męża, czy partnera, tylko zadzwonię do innego pana mechanika. No i w drugą stronę, po co mi ta kobieta w domu? To przecież na Tinderze jest dużo innych ciekawszych propozycji, tak?
Czyli na poziomie logicznym i racjonalnym nie potrzebujemy innych ludzi.
Tak nam się wydaje.
Ale nasz mózg, ten stary mózg, który przez ileś tam milionów czy miliardów lat jednak potrzebował innych, nadal jego chemia jest zorganizowana wokół obecności innych ludzi.
Nie? Tak, jesteśmy zaprogramowani do życia w stadzie, mamy specjalne obwody do tego, żebyśmy byli razem. I to, co Borys powiedziałeś, nawet zbadała pani profesor Margaret Mead, antropolożka, która kiedyś znalazła na stanowisku archeologicznym zrośniętą kość udową i mówi do dziennikarzy, drodzy państwo, to jest początek naszej cywilizacji. I trzyma tę kość w ręce, a dziennikarze mówią, no ale my nie do końca rozumiemy co. On mówi, no drodzy państwo, w tej jaskini ktoś sobie złamał nogę i przeżył.
Czyli ktoś mu pomógł.
Ktoś mu pomógł, ktoś się nim zaopiekował, ktoś, nie wiem, wierzył w to, że on wyzdrowieje, ktoś się podzielił czymś, czego sam nie miał. I przyjaźń jest najtańszą strategią, mówiącą o tym, że niezależnie co się wydarzy, jakie dramaty nas spotkają, znajdzie się w naszej wiosce ktoś albo coś, że to coś albo ktoś nas uratuje. I przyjaźń jest strategią, która spowodowała, że pingwin cesarski, jako jeden z nielicznych kręgowców, tę strategię stosuje po to, żeby przetrwać największe chłody, bo się zwyczajnie jeden do drugiego przytula. I to jest o tym, że nie tylko się nie przytulamy, ale że w ogóle nie utrzymujemy tej relacji, tej więzi. To jest tak jak, nie wiem, historycznie wysyłanie karty.
No i ci 14-latkowie, osoby niedojrzałe mogą o tym nie wiedzieć, tak? Ale nie wiedzą tego dorośli, bo choroba samotności to jest choroba przede wszystkim ludzi starszych.
A tu się nie zgodzę. Instytut Pokolenia przeprowadził badanie w 2023 roku Polaków, samotność Polaków. I z tego raportu wynika, że 68% Polaków odczuwa regularnie samotność, ale najbardziej niebezpieczna samotność jest u dzieci i u nastolatków, a w grupie dorosłych to nie są samotni seniorzy, tylko młodzi ludzie. Młodzi mężczyźni, którzy nie potrafią w emocje, bo im ktoś zabronił, w związku z tym izolują się jeszcze bardziej, w związku z tym robią sobie najczęściej krzywdę w Polsce. I chyba wiemy, co ta krzywda znaczy. Ona się zaczyna na S, kończy na O.
Tak sobie myślę też, że pewnie to działa w taki sposób, że nie mam tej oksytocyny, która się wydziela, kiedy jesteśmy razem, kiedy się przytulamy, kiedy się śmiejemy, nie? Kiedy sobie podajemy ręce i czymś muszę ją sobie zastąpić. I sobie ją zastąpię dopaminką, która jest dostępna w tych szybkich strzałach, nie? Że tak. Tu kliknę, tam kliknę, tu się coś pojawi, nie? Tutaj, wiesz,
przewinę. Ale samotność rzeczywiście można też w inny sposób zagłuszyć. Można zagłuszyć pracą, można zagłuszyć
wszystkim.
Sportem.
Każdym holizmem, każdym. Alkoholo, nikotyno, jedzenio, zakupo. Każdym holizmem można ją zagłuszać, ale jej się nie da zagłuszyć. Nie da się niestety.
Tak, bo działa właśnie ten mechanizm ewolucyjny, który mówi, masz być chłopaku, żyć w stadzie. No, po prostu masz być w stadzie, masz, bo tak wtedy przeżyjesz.
A wiecie, jak się nazywa śmierć z samotności? Nie. Nazywa się kodokushi. To jest o takiej sytuacji, kiedy 30-paroletni człowiek zostaje znaleziony w swoim mieszkaniu po iluś miesiącach od tego, kiedy odszedł z tego świata z powodu z zaburzeń takich jak zawał, udar, które też nie powinny u niego wystąpić, zostaje znaleziony, no bo ktoś zadzwonił z jakąś tam informacją, albo rachunki są niepłacone od iluś miesięcy, albo no urodziny miał na przykład, nie? No i właśnie ten raz w roku ktoś z bliskich zadzwonił. I to jest ewolucyjnie sprzeczne z nami, bo myśmy powinni siebie oglądać codziennie, być ze sobą, rozmawiać, obdzwaniać się, sprawdzać. Tak jest na północy Europy, tam wysoko w Norwegii, że kiedy pojawiają się te noce takie polarne i te warunki nie są zdrowe dla naszej głowy, to mieszkańcy tamtych miast przeglądają się codziennie, pukają sobie do drzwi i sprawdzają, czy na pewno wszystko z nami jest w porządku. Zaczęliśmy działać wbrew temu, jak działają nasze neurony i ta samotność zaczyna nas zabijać.
Mi się też przypomniały takie badania, bodajże Harlowa na małpach, kiedy on wziął takie malutkie małpeczki, kiedy ich matka biologiczna zmarła i zamontował im dwie matki. Mhm. Dwie matki, jedna była z drutu, była wyposażona w butelki z mleczkiem, mhm. a druga małpa była futrzana. Mhm. Bez butelek z mleczka. Mm-hmm. I się okazało, że małpki siedziały cały dzień z tą, u tej futrzanej i się do niej tuliły.
Mm-hmm. Nie mogły zginąć z głodu.
Z tej mm-hmm. obecności. Mm-hmm. I one były oczywiście mądre, więc nie zginęły z głodu. Poszły mm-hmm. do tej drucianej mm-hmm. i piły. I potem wracały i się tuliły do tej jak ważna jest obecność drugiego. Nie?
A my jesteśmy duzi, my jesteśmy dorośli, my możemy mieć po 60-70 lat i też potrzebujemy tej bliskości, tego przytulenia.
Tak samo. Mm-hmm. Tak samo.
Jak dzieci.
Tylko inne strategie oczywiście mm-hmm. powinniśmy mm-hmm. wykorzystywać, czyli nie przytulać się do swojej żony jak do mamy, tak? Nie traktować męża jak tatusia. Nie, to jest bardzo mądre, nie? Mm-hmm. Bo to właśnie o to chodzi, że często cierpimy samotność, bo nie nauczyliśmy się zdrowych, dorosłych sposobów, żeby czerpać z bliskości. I to wtedy jest tak, jak mówi Wojciech Eichelberger, spotyka się dwójka młodożeńców i się ścigają, które komu pierwsze usiądzie na kolanach. Tak jak synek u mamy, albo córeczka u tatusia. Tak, bo ja jestem samotnym dzieckiem i ty jesteś samotnym dzieckiem. I
zobaczmy, kto będzie bardziej samotnym, zaopiekowanym.
I szukamy kogoś, kto przytuli mnie jak dziecko, ale na dłuższą metę to jest bardzo frustrujące, bo ja potrzebuję mieć dorosłą żonę, a ty potrzebujesz mieć dorosłego męża. I te małżeństwa się rozpadają, więc samotność powoduje samotność jak kula śnieżna.
Efekt kuli śnieżnej. Mhm. Światowa Organizacja Zdrowia też jasno o tym wprost mówi, że samotność jest globalnym problemem zdrowia publicznego. Że jest to choroba, tak jak Włodku powiedziałaś, XXI wieku, która indukuje różne inne następstwa zdrowotne, a w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Szwajcarii są ministerstwa samotności, które policzyły, to są normalne placówki w infrastrukturze rządowej, które policzyły, że człowiek, który cierpi na samotność, jest tak kosztowny, nie dowozi do tego PKB, więc nie stać nas na to. I leczenie samotności i depresji, która jest jedną z pięciu następstw samotności i chorób serca, nie stać jest nas technicznie na to. W związku z tym mamy Ministerstwa Samotności już w Europie. I nie są to fundacje, tylko są to struktury rządowe.
Samotność nie dziękuję, tak? A że ona szkodzi, to można nawet policzyć.
Absolutnie szkodzi, tak. Więc może co? Jakieś zadanie? Tak sobie myślę na koniec. Żeby zrobić jakąś jedną rzecz, napisać do kogoś, odezwać się, pomyśleć o tym kimś ciepło, żeby w tej naszej głowie się może jakaś taka iskierka dobrego czegoś zasiała. Co myślicie?
Może się podzielimy jakimiś swoimi strategiami, tak? Co robię, jak jestem samotny?
Mhm. No to co robisz, Borys, jak jesteś samotny?
Co robisz, Włodek, jak jesteś samotny?
Ja natrętnie i namiętnie dzwonię do swoich znajomych. I wtedy, gdy rodzina wyjedzie, gdy nie ma nikogo w domu, to okazuje się, że ja jestem w kinie, w teatrze, na wystawie albo w pracy. Mhm.
Tak, ja też dużo dzwonię i ostatnio nawet rozmawiałem o tym ze swoimi klientami, bo nawet nie z jednym, tylko z kilkoma.
Ale się obnażamy tutaj, no.
Że jeżeli chodzi o wsparcie, tak jak mówisz, wsparcie można rozumieć jako na przykład, że mam klub piłkarski, w którym gram w piłkę, albo że mam, teraz są modne te kręgi kobiece, kręgi męskie, że spotykamy się, w ogóle szaman śpiewa, gramy na bębnach i w ogóle jest nie wiadomo jaka wiła. Ale czasami to wsparcie, to okazuje się, że ja potrzebuję mieć kolegę, który pójdzie ze mną do kina. Mhm. Albo potrzebuję mieć kolegę, który razem ze mną pójdzie na siłownię, cokolwiek, który po prostu coś ze mną zrobi. Na przykład właśnie moja klientka powiedziała, ja jestem taka zadowolona z siebie, że wypracowałam w sobie taki rytuał, nie rytuał, taką rutynę, że coś robię regularnie, chodzę na terapię, bo cokolwiek próbowałam robić, czy to się odchudzać, czy biegać, czy cokolwiek, to nigdy to ze mną nie zostawało. I ja się tak zastanawiałem, co w tym jest. No oczywiście jest pewna umowa, nie? Bo my się wiążemy jakąś umową, klientka i ja. Ale najważniejsze jest to, że nas jest po prostu dwójka. Mhm. Że ja i ty jakoś nawzajem siebie pilnujemy, mhm. nie? I że patrzymy na siebie i widzę cię, będziesz jutro? A ty mówisz, już miałem nie iść, ale dobra, pójdę, nie?
Taka umowa Odyseusza.
Tak, na przykład też spotykam się z kolegami psychoterapeutami.
Też zapachniało mi to uzależnieniem od terapii, wiesz?
Tak, oczywiście dbamy o to, żeby klient się nie uzależnił od terapii, ale to jeszcze nie jest ten moment. My pracujemy pół roku, ale też na przykład z kolegami chodzimy na takie spacery w niedzielę rano i oczywiście w niedzielę rano ktoś wstaje o 8 i mówi, kurde, o 9 mam iść, deszcz pada, no jaki spacer psychoterapeutyczny w ogóle, daj mi spokój, nie? A potem patrzę na WhatsAppa, nie? No chłopaki, ja będę, będziecie?
No dobra, teraz już będę.
Dobra, no będę. Wprawdzie już miałem napisać, że żona, dziecko i w ogóle noga i
urwało.
Urwało nogę i... No ale jak ty będziesz, to ja też będę.
Jest taka piosenka Młynarskiego i może nią powinniśmy rozpocząć tę audycję. Ja lgnę do ludzi, tak?
Tak, tak. Chociaż tam faktycznie to już było tak na granicy uzależnienia, nie?
Pani Marzena, co z panią?
Ja mam dwie strategie. Jak czuję, że mi zjeżdża ilość człowieka w człowieku, to gadam. Na przykład w takim sklepie.
Ale do siebie?
Nie, do takiego drugiego obcego człowieka, okay. Że zagaduję go tak, na przykład na stacji benzynowej, albo w sklepie, albo gdzieś. I wtedy mam takie wrażenie, że ta rozmowa jest jakaś taka mega święta, nie? Czyli, że gadamy o niczym, ale tak mam wrażenie, że się karmię tym człowiekiem. I to jest takie miłe, dobre dla mnie. A jeszcze mam tak, że lubię zdjęcia. Że ja lubię zdjęcia. Że ja lubię oglądać te moje osoby, które są w moim życiu i tak, o, do tej zadzwonię, o, z tą pogadam. O, ciekawe, co u tej słychać. Ojej, a ta jaka fajna, zapomniałam o niej w ogóle. I tak jakby karmię się tym, że ja mam tą wioskę i że w tej wiosce no mogę coś tam zrobić i dowieść. Ja, to są takie dwie moje, takie, ale to gadanie.
Ale wiesz,
do ludzi.
Że ja też tak robię? No, nawet nie wiedziałem, ale w ogóle bardzo mi się podoba to, wiesz, zawartość człowieka w człowieku, nie? Tak jak kiedyś cukru w cukrze, że spada mi zawartość człowieka w człowieku. I też ja tak gadam do różnych ludzi.
A ja pomyślałem o czymś innym, tak już na zakończenie, tak? Proszę państwa, dobrze mieszkać na wsi, bo tam wszyscy wszystkich znają i można się spotkać, tak? I pójść do sąsiadki na kawę, na herbatę, albo do sąsiada na telewizję. Marzena Grochowska, Borys Kosakowski, Włodzimierz Raszkiewicz. Taka sytuacja.
Dobranoc.
Taka sytuacja.